Nazywam się Jan Dziekoński, a to jest mój podcast o nieruchomościach. Mówię w nim o mechanizmach rynku mieszkaniowego, zasadach inteligentnego inwestora, czy psychologii cen i uczestników tego rynku. Moje artykuły i szereg różnych nagrań znajdziesz także na moim blogu jandziekoński.pl. Jeżeli jesteś profesjonalistą i żyjesz z rynku nieruchomości, to zapraszam Ciebie także na mój serwis analityczny fltr.pl, gdzie razem z zespołem dzielimy się analizami i doradztwem dla uczestników naszego rynku. Cześć, witam Ciebie serdecznie na kanale Jan Dziekoński o nieruchomościach w kolejnym odcinku z serii Kupować czy wynajmować. Zanim zaczniemy, jak pewnie już widzisz, jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, zmieniło się trochę tło w moim studiu, bo wyprowadziłem się z początkiem września. Od początku września mieszkam w Trójmieście. Zobaczymy jak długo, może na miesiąc, może na dłużej. No ale efekt jest taki, że inaczej będzie brzmiał trochę mój głos, bo w trochę innym pomieszczeniu nagrywam, trochę inaczej będzie wyglądało tło, ale mam nadzieję, że treści, o których będę mówił, będą równie ciekawe. I co dzisiaj mam dla Was? Ano, kolejny odcinek, 2B, trochę zaskakująco zanumerowany, ale o tym za chwileczkę. Odcinek 2B poświęcony tematyce, co się bardziej opłaca, kupno czy wynajem nieruchomości. Mam oczywiście na myśli tutaj nieruchomość do jakby korzystania z niej przez nas, a nie na inwestycje czy na wynajem i tak dalej. Jest to kolejny odcinek serii, kilkuodcinkowej serii, którą postanowiłem jakby nakręcić, ponieważ uznałem, że w Polsce brakuje w ogóle, to, że brakuje w ogóle edukacji finansowej, no to jest oczywiste, ale brakuje między innymi też edukacji na temat świadomego korzystania z nieruchomości, świadomego pod kątem nie tego, czy mamy dobrze instalację elektryczną na przykład zrobioną, ale świadomego z perspektywy naszych potrzeb, które chcemy realizować, mieszkając w mieszkaniu, które wynajmujemy albo kupujemy, celów, jakie mamy w życiu i też finansów. No, co tłumaczyłem też w jednym z poprzednich, w pierwszym odcinku, że dużo mitów jakby jest wokół tego tematu, a mój blog, mój kanał jest poświęcony między innymi temu, żeby zdemitologizować i rozwikłać trochę zagadek, które są związane z rynkiem nieruchomości, żeby było jasny, przejrzysty i łatwy dla nas wszystkich. W pierwszym odcinku opowiadałem przede wszystkim o takich za i przeciw, takich jakościowych kwestiach, jakie plusy i minusy ma jeden i drugi model korzystania z nieruchomości, bo ja mieszkałem osobiście i we własnym mieszkaniu, czy jeszcze wcześniej oczywiście z rodzicami, no to w ich tam mieszkaniu, czy później domu, ale też wynajmowałem mieszkania, więc jakby mam różne spojrzenie na ten temat. I to nie jest jednoznaczne, że kupno to jest zawsze najlepszy model. Gdybym na przykład miał dzisiaj nieruchomość, to być może nie mógłbym tak łatwo się wyprowadzić do Trójmiasta, a dzięki temu, że wynajmowałem, było to dla mnie super proste. Więc są oczywiście różne spojrzenia na tą kwestię. Wniosek natomiast tego pierwszego nagrania był taki, że zanim w ogóle stwierdzimy, że chcemy kupić albo wynajmować tą nieruchomość, to warto w ogóle się zastanowić na początek nad swoimi celami. Na tym, dlaczego chcemy jakby posiadać lub wynajmować nieruchomość i co tak naprawdę, jakie rzeczy my chcemy osiągnąć w życiu, a dopiero później zastanawiać się nad kwestiami finansowymi. Że tak naprawdę, no, zresztą to jest taka dość istotna moim zdaniem w ogóle życiowa kwestia, że ważniejsze są wartości i po prostu takie kwestie bardziej, można powiedzieć, filozoficzne i jakościowe, aniżeli tylko i wyłącznie pieniądze. Ale oczywiście od pieniędzy w temacie zwłaszcza nieruchomości no, uciec się nie da. Dlatego drugi odcinek, ten 2A, był poświęcony omówieniu takich sposobów liczenia i porównywania realnych kosztów posiadania lub wynajmowania nieruchomości. Bo też bardzo różne dziwne sposoby ludzie jakby do tego podchodzą. Postanowiłem, żeby stworzyć jedną taką prostą metodę, żeby móc sobie łatwo te koszty porównać. I wyjaśniłem właśnie w poprzednim odcinku, wprowadziłem takie pojęcie procentowy koszt korzystania z nieruchomości, czyli ile rocznie nas kosztuje korzystanie z danego nam mieszkania czy domu, w zależności od tego, czy wynajmujemy, wtedy jest to procentowy koszt wynajmowania i w dużym skrócie po prostu to jest łączne, ile rocznie pieniędzy płacimy właścicielowi, ale tylko i wyłącznie właścicielowi, czyli bez opłat do tam administracji, spółdzielni, bez mediów i tak dalej, tylko samo wynagrodzenie właściciela za to, że on nam swoją nieruchomość wynajmuje, do wartości tej nieruchomości. Czyli ile łącznie procent wartości tej nieruchomości musimy zapłacić za przyjemność korzystania, wynajmowania właśnie danego, powiedzmy, mieszkania. Drugą wersją, takim bardzo prawdopodobnym scenariuszem dla Was jest to, że jednak kupicie dane mieszkanie na przykład na kredyt. No i w tej chwili nawet są dostępne takie kredyty, powiedzmy, z gwarancją BGK, gdzie wkład własny jest gwarantowany przez BGK, więc możecie teoretycznie na 100% się zakredytować. Z reguły tego kredytu jest mniej, ale niezależnie ile jego jest, to koszt zakupu na kredyt oczywiście on się wiąże z jakimiś po prostu konkretnymi jakby ratami. I można je oczywiście policzyć, ile łącznie w ciągu roku zapłacimy po prostu rat kredytu, łącznie całych rat, albo tylko rat kredytu odsetkowych. I jeżeli podzielimy to znowu przez wartość tej nieruchomości, no to uzyskamy odpowiednio albo procentowy, gotówkowy koszt zakupu na kredyt, czyli ile łącznie w gotówce musimy zapłacić bankowi w ciągu roku wartości tej nieruchomości, żebyśmy mogli sobie w niej mieszkać, kupując ją na kredyt, lub też ile same odsetki stanowiły, no bo odsetki są tym prawdziwym kosztem kredytu, rata kapitałowa nie jest waszym kosztem, to ile same odsetki stanowią zapłacone w ciągu roku, ile stanowią w stosunku do wartości samej nieruchomości. Wreszcie, nawet jeżeli kupujecie na kredyt, no to jakąś część jakby pieniędzy zapłacicie być może gotówką, jeżeli nie skorzystacie z tych tam kredytów tam z tą gwarancją. Albo jeżeli kupicie całą nieruchomość tylko i wyłącznie za gotówkę, no to nie jest tak, że to jest za darmo wtedy. Kupiliśmy i za darmo posiadamy nieruchomość. No nie do końca. Kupno za gotówkę wiąże się z tym, że ta gotówka nie pracuje w jakichś innych inwestycjach po prostu. Nie jest na lokacie i nie przynosi jakichś odsetek, nie nabyliście za to jakichś obligacji, może nie kupiliście jakiegoś mieszkania na wynajem, które jakiś konkretny czynsz by Wam płaciło. I w ekonomii i finansach mówi się o koszcie alternatywnym jakby w danej inwestycji, czyli tego, że nie uzyskujecie z tej gotówki jakichś dochodów, które w innym przypadku, gdybyście zainwestowali tą gotówkę, byście już jakieś tam odsetki, czy dochody, czy zyski uzyskiwali. I koszt procentowy, ten koszt zakupu za gotówkę, to w dużym skrócie to ile rocznie utraciliście, w cudzysłowie, dochodów z tytułu zamrożenia tej gotówki w nieruchomości. Kwestie, czy ceny nieruchomości będą rosły, czy spadały i tak dalej, to mówiłem też w poprzednim odcinku, więc już nie wchodźmy w takie szczegóły. I zanim przejdziemy już do konkretów, do konkretnych przykładów, bo chciałem dzisiaj Wam pokazać tą metodę, można powiedzieć, już w praniu. Czyli po prostu na konkretnych ofertach mieszkań, żeby zobaczyć, jak ona tak naprawdę działa, w jaki sposób to się liczy, jak zebrać te informacje i je porównać. No ale przede wszystkim być może, żeby znaleźć jakieś reguły, które być może rządzą troszeczkę tym rynkiem nieruchomości, które powodują, że jedne mieszkania być może są w ogóle tańsze do kupna, że bardziej się opłaca je kupić, a niektóre być może bardziej się opłaca jednak wynajmować. Więc być może uda nam się coś takiego zidentyfikować. Zanim zaczniemy, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że dzisiejsze nagranie wspiera firma Simple Rent, moich znajomych, dzięki której po prostu oglądacie też to nagranie bez reklam. I Simple Rent to jest firma, która nie zajmuje się nieruchomościami, zajmuje się natomiast pomaganiem jakby zarówno właścicielom nieruchomości na wynajem, jak i najemcom z łatwiejszego i lepszego korzystania po prostu z tych nieruchomości. Tak jak ubezpieczacie swój samochód, który jest wart pewnie 10 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, może trochę więcej i dużo na ten temat ubezpieczeń można zrobić, tak samo możecie zabezpieczyć się we współpracy jakby z najemcą lub jeżeli wynajmujecie komuś mieszkanie albo z właścicielem takiego mieszkania, jeżeli jesteście najemcą, właśnie z pomocą Simple Rent. Simple Rent ma dwa rozwiązania tak naprawdę. Jedno to jest tak zwana weryfikacja najemcy. To znaczy, kiedy wy chcecie komuś wynająć mieszkanie, Simple Rent pomaga w zweryfikowaniu tożsamości tego najemcy, zwłaszcza jeżeli na przykład pochodzi z zagranicy, dochodów danego najemcy oraz ewentualnych zadłużeń. co od razu powoduje, że relacja z najemcą jest łatwiejsza. Jeżeli najemca jest zweryfikowany, to my jako właściciel czujemy się z nim bezpieczniej i w drugą stronę my jako najemca, cóż, nie, jakby jesteśmy wobec, jakby dla takiego właściciela też bardziej wiarygodni, od razu ta relacja jest na pewno, myślę, że cieplejsza. I tak samo Simple Rent daje drugie rozwiązanie, mianowicie ubezpieczenia zarówno dla najemcy, jak i dla właściciela. Jak jesteśmy najemcą, mi się wielokrotnie zdarzyło to, że ubrudziłem jakieś ściany, rozwaliłem jakieś, nie wiem, super kieliszki i tak dalej. No i typowo tego typu koszty są pokrywane z kaucji. Ale mogę też wykupić ubezpieczenie, które powoduje, że takie właśnie uszkodzenia czy jakieś zniszczenia po prostu mogę z pomocą ubezpieczyciela zlikwidować. I tak samo ze strony właściciela. Różnego typu szkody, które są związane z wynajmowaniem mieszkania. Także sytuacje, kiedy najemca przestanie na jakiś czas płacić czynsz najmu, także można ubezpieczyć. Okej, i teraz przechodząc do naszego nagrania. Chciałbym w ogóle zacząć od tego, że statystyki, które też pokazywałem Wam w poprzednim odcinku, który był taki trochę teoretyczny, statystyki nie zawsze są trafione. No i najlepiej prezentuje to ten mem, że o średniej krajowej, która, jak wiecie, albo i nie wiecie, według GUS-u wynosi prawie 7 tysięcy złotych, no ale de facto sytuacja jest taka, że ponad 60% czy tam 70% Polaków zarabia znacznie mniej niż średnia krajowa. Natomiast drobna część ludzi zarabia mniej więcej tyle, co średnia krajowa, jakieś 10-15%, a bardzo mała garstka ludzi zarabia znacznie, znacznie więcej niż średnia krajowa. Średnio wszyscy zarabiamy 7 tysięcy złotych, część z nas nie zarabia nic, część z nas zarabia 3-4 tysiące złotych, niewielkie grono zarabia 10, 20, 50 tysięcy i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Mianowicie pojawiają się w internecie też takie statystyki, które mówią, co się bardziej opłaca, najem czy zakup nieruchomości. I na przykład jest taka analiza, którą realizuje Expander z Rentierem, Rentier.io, która zresztą jest bardzo fajną jakby statystyką, która śledzi, ile kosztują mieszkania, ile kosztuje wynajem mieszkań i fajnie też z niej korzystać, żeby zobaczyć, jakie są trendy. No i w ramach tych statystyk pojawiają się takie tabelki, które porównują, ile przeciętnie kosztuje mieszkanie za wynajem na przykład w Warszawie, w Krakowie, Białymstoku, ile kosztuje rata kredytu na takie przeciętne, średnie mieszkanie. No i patrząc na tą statystykę, którą teraz widzicie, to jest akurat chyba z sierpnia, można zobaczyć, że niezależnie jakie to jest miasto, czy to jest Częstochowa, czy to jest Warszawa, wszędzie bardziej się opłaca bardziej się opłaca wynajem. W Warszawie jest on tańszy o 1500 zł średnio niż kupno mieszkania na kredyt, a w Częstochowie jest to tam 300 zł, a nie wiem, Bydgoszczy 800 i tak dalej. No i cóż, można powiedzieć, no fajnie, ale to dlaczego w takim razie wszyscy chcą kupować te mieszkania, skoro ten najem się bardziej opłaca? I prawda jest taka, że tak jak ta średnia krajowa jest, no trochę przekłamuje, że jest mała garstka ludzi, którzy tą średnią krajową faktycznie zarabiają, ale większość z nas zarabia albo znacznie mniej, albo znacznie więcej. Tak samo jest jakby z tymi kwestiami, ile kosztują mieszkania i ile kosztuje ich najem. To jest dość mocno zróżnicowane. Są mieszkania, które bardziej się opłaca kupować, są mieszkania, które się bardziej opłaca wynajmować. I chciałbym to na różne sposoby sprawdzić. Zobaczymy po pierwsze takie typowe mieszkanie. Ile może takie typowe mieszkanie, trzypokojowe, 60 metrów? To jest przeciętne znowu mieszkanie, które jest nabywane w Polsce, przynajmniej według danych Amron. Chciałem zobaczyć, jak w ogóle na koszty najmu albo zakupu takiego mieszkania wpływa to, gdzie to mieszkanie jest położone. No i będę sobie to analizował. Porównamy sobie różnego typu oferty, które w ostatnich dniach znalazłem w Warszawie, w różnych dzielnicach. No i tutaj będę się starał znaleźć takie typowe trzy pokoje, czyli salon z aneksem kuchennym i dwie sypialnie, ewentualnie trzy pokoje i osobna kuchnia. W takim, nazwałbym to, bardzo dobrym stanie. No, bardzo dobrym na zasadzie, że tam nie trzeba teraz robić gigantycznego remontu albo odnawiać łazienki i tak dalej, tylko to jest takie mieszkanie, że można się wprowadzić i co najwyżej wstawić sobie, kupić jakieś tam kwiatki, obrazy i tak dalej, żeby to mieszkanie było trochę bardziej takie, powiedzmy, cozy. Niemniej, no to już taki powiedzmy, gotowiec, ale jednocześnie nie jakieś tam super premium, luksusowe, takie zwykłe po prostu. To, co będę różnicował jakby w tej analizie, to lokalizacja, różne dzielnice. Drugą perspektywą, na którą chcę popatrzeć, to w jaki sposób różne typy mieszkań, czyli rozmiary, kawalerka, dwa pokoje, może duże mieszkanie na kilka pokoi, może dom, w jaki sposób różnicują się te rozmiary w ramach jednej dzielnicy. Czyli tutaj popatrzę akurat na Śródmieście Warszawy, żeby już skupić się w jednym miejscu, które zresztą też dobrze znam. I zobaczyć, jak mocno to się wszystko różnicuje w tym miejscu. I też chcę porównać tak zwane słabe mieszkanie, czyli takie, gdzie jednak ten remont może troszeczkę by się przydał. I jak po drugiej stronie jakby tego spektrum będą się prezentowały mieszkania w takie premium, w takich bardzo prestiżowych inwestycjach. Natomiast nie każdy oczywiście z Was jest z Warszawy, a najprawdopodobniej jesteście spoza Warszawy, więc moglibyście pomyśleć, no dobra, ale co mnie ta Warszawa interesuje? I dlatego trzecie spojrzenie, to chciałem, to porównam, w jaki sposób to zwykłe mieszkanie, te trzy pokoje 60 metrów, jak ono się może różnicować pod kątem właśnie cena zakup do najmu w innych miastach, mniej w cudzysłowie premiowych niż Warszawa. I tutaj popatrzę zarówno na takie, powiedziałbym, nadal gorące rynki jak Gdańsk czy Kraków, ale też Poznań, Łódź i popatrzę też na Zabrze czy Wałbrzych, gdzie też bardzo wiele osób mieszka. Natomiast część z Was mogłoby stwierdzić, o Jezu, no ale w tym Zabrzu czy Wałbrzychu to na pewno ten zakup jest, tam już musi być tanio, więc na pewno kupno jest najtańsze. A tu będziemy być może niespodzianka. Zanim przejdziemy, kilka disclaimerów, czyli takich powiedziałbym jakby rzeczy, do których być może jak będziecie oglądali, moglibyście się przyczepić, więc chciałem zwrócić na nie uwagę już na początku. No bo jak każda analiza, ona też przyjmuje jakieś założenia, czy robi jakieś tam uproszczenia, więc tutaj oczywiście tych uproszczeń kilka będzie, ale chciałbym, żebyście w taki sposób bardzo otwarty i świadomy na to popatrzyli, żebyście zrozumieli, o co chodzi, poszukali jakichś reguł, a niekoniecznie się czepiali, że o Jezu, tu w rzeczywistości jest inaczej. Pierwsza rzecz jest taka, że moim celem jest pokazanie metody. Metody, ale w oparciu o rzeczywiste oferty, więc to nie są jakieś tam mieszkania, które sobie wymyśliłem, tylko konkretne, które znajdowałem na portalach. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę Wam wysłać linki. Jeżeli te mieszkania będą dalej aktualne, możecie je sobie sami potem pooglądać. Głównie chodzi o pokazanie po prostu, jak funkcjonuje metoda, którą w teorii wyjaśniłem w poprzednim odcinku. Patrzę oczywiście też na wybrane przykłady. I słuchajcie, w tej chwili ofert na wynajem w Polsce jest tam chyba ponad 30 tysięcy mieszkań, więc siłą rzeczy ja nie przeanalizowałem wszystkich możliwych mieszkań na tym rynku i moim celem nie jest budowanie statystyki, tak jak tej średniego wynagrodzenia, tylko chcę pokazać na przykładach takich w miarę rzeczywistych, też nie takich totalnie skrajnych, tylko w takich najbardziej standardowych przykładach mieszkań, w jaki sposób to funkcjonuje, żeby też postawić pewne hipotezy na temat reguł, jak to może działać. Natomiast pamiętajmy, że zawsze znajdziecie od tego odstępstwa. Czyli nawet te przykłady, które ja znalazłem, no to można znaleźć jakieś tam tańsze oferty do kupna, czy do wynajmu, albo też i droższe. Więc te wyjątki są zawsze, one zawsze się znajdą i mam do Was też prośbę, żebyście oglądając czy słuchając tego nagrania, no nie doszukali się, nie weszli teraz na portal i znaleźli sobie, a tu jest inne mieszkanie, więc jest inaczej. Zachowajcie otwartą głowę. Pamiętajcie też, że tą analizę wykonuję na początku września 2022 roku, więc warunki rynkowe, ceny, czynsze, stopy procentowe mogą się zmieniać w czasie. Wczoraj na przykład była podwyżka stóp procentowych, 11 już, i za miesiąc może być kolejna i tak dalej, a za rok mogą być obniżki i tak dalej. Więc pamiętajcie, że to, co też tutaj pokazuję, to jest jakiś obrazek na dany dzień czy na dany tydzień, a nie jakieś tam wykute w skalę, po prostu zawsze wiecznie ważne reguły. I wreszcie na koniec przyjąłem pewne założenia finansowe, na których musimy się opierać. I po pierwsze to są te same założenia, które były w odcinku tym poprzednim, 2a. Mianowicie, ile kosztuje kredyt? Przyjąłem 7% WIBOR, bo faktycznie taki obecnie funkcjonuje. No jest delikatnie powyżej 7%, ale to już jest detal. I będę wszystkie te wyliczenia robił dla kredytu, który ma marżę przeciętnie 2%, a taka przeciętnie teraz jest marża, i 30 lat. Dla porównania będę brał też lokaty z oprocentowaniem 6%, bo dzisiaj to jest taki poziom oprocentowania lokat, który no jest dość łatwy do osiągnięcia. Można też skorzystać z obligacji skarbowych, które są jeszcze bardziej oprocentowane, no ale znowu dla uproszczenia biorę sobie 6%, czyli poniżej kredytu. I będę liczył też cztery warianty. Wynajmu, czyli wynajmuję dane mieszkanie i jakby moim kosztem jest po prostu czynsz najmu. Kupno w 100% za gotówkę, czyli 0% kredytu. Kupno pół na pół kredyt i gotówka. I kupno w 100% tylko i wyłącznie na kredyt, czyli płacimy tylko i wyłącznie ratę kredytu. Nie mamy tych alternatywnych kosztów gotówki. Można powiedzieć, ok, no to jest jakiś teoretyczny case, ale on pokazuje skrajne koszty jakby finansowania zakupu kredytem. Co więcej, od lipca są też te kredyty z tak zwaną gwarancją wkładu własnego przez BGK, więc no technicznie rzecz biorąc nawet takie kredyty na 100% kredytu, zero wkładu własnego też nawet możecie zaciągnąć. Ale chodzi o przykład. Teraz skąd wezmę dane do moich wyliczeń? Po pierwsze, będę się opierał na rzeczywistych ofertach najmu z jednego z największych portali internetowych, jako punkt wyjścia. Czyli metoda będzie taka, że będę sobie wynajdował po prostu oferty mieszkań do wynajmu, które jakby się zgadzają mniej więcej z tym profilem, którego szukam i je będę analizował, one będą punktem wyjścia. Każde z takich mieszkań na wynajem wrzucę następnie do narzędzia, które nazwałem tutaj sobie wyceniarką. Konkretnie będę korzystał z takiego narzędzia Sonar Home, Sonar Home to w ogóle jest firma, która zajmuje się między innymi jakby pomocą sprzedawaniu mieszkań, jako powiedzmy profesjonalny agent, taki broker nieruchomości. Natomiast on ma też takie darmowe narzędzie do wyceny mieszkań, analizowania też poprzednich transakcji, więc jest bardzo fajne, jest darmowe przede wszystkim, więc pokażę Wam też, jak to wykorzystywać. Natomiast to narzędzie warto też czasami zderzyć z tym, jakie dzisiaj w danym miejscu są oferty, więc jeszcze tak dla kontroli będę sobie analizował dla każdego przypadku, szukałem takich porównywalnych mieszkań, żeby zobaczyć, ok, ale ile dzisiaj faktycznie te mieszkania tam kosztują. Ok, słuchajcie, zaczynamy od Warszawy. Zobaczmy, gdzie będziemy szukać tych naszych trzech pokoi. Po pierwsze, zacząłem od takich posz dzielnic, czyli Śródmieście, Mokotowska, Powiśle, czyli takie, można powiedzieć, przeciętnie najdroższe, jeżeli chodzi o zarówno najem, jak i zakup. Potem popularne dzielnice, które faktycznie, można powiedzieć, są, może nie są premium, ale na pewno cieszą się dość dużą popularnością i taką estymą, czyli Mokotów, Wilanów, Żoliborz, gdzie te średnie ceny są raczej wyższe niż niższe. Dzielnice, które tutaj tak ładnie nazwałem pośrednie, czyli takie, które nie są najtańszymi dzielnicami w Warszawie, ale jednocześnie to na pewno nie można powiedzieć, że są, nie wiem, premium i są najbardziej prestiżowe, jak na przykład Praga Południe czy Wola. Nie obrażajcie się na mnie mimo wszystko. Dzielnice bardziej ekonomiczne, gdzie ceny jednak są poniżej średnich i w ostatnim czasie całkiem dużo mieszkań też się budowało, typu Białłęka, Włochy czy Ursus. Czy wreszcie bardzo tanie najtańszych dzielnic typu Rembertów, które już są trochę dalej odsunięte od miasta i jednak te ceny są tam ewidentnie niższe. Czyli robię sobie taki przegląd od lewa do prawa. No i przykład, na jednym przykładzie pokażę Wam, jak ta analiza wyglądała, a potem już popatrzymy trochę bardziej z lotu ptaka. Pierwsze mieszkanie, jakie znalazłem, to było na ulicy Mokotowskiej. Ci z Was, którzy są z Warszawy albo bywają w Warszawie, wiedzą, że Mokotowska to jest miejsce, gdzie jest kupa, można powiedzieć, takich bardzo luksusowych butików z odzieżą, kosmetykami i tak dalej, gdzie jest też dużo knajp, albo w pobliżu jest na przykład Plac Zbawiciela, który jest pełen restauracji czy innych barów, niektórzy ich nie lubią, niektórzy lubią, bez znaczenia. Long story short jest takie, że jest to miejsce, które jest dość rozchwytywane i dość drogie. I znalazłem tam mieszkanie właśnie trzypokojowe, które widzicie tutaj na zdjęciach, z ładnym parkietem, takim trochę minimalistycznym wystrojem, ale co jest najważniejsze, z nowymi meblami zarówno w kuchni, łazienką po remoncie też w takim minimalistycznym stylu, no i meblami właśnie gotowymi do wprowadzenia. Nawet widzę, że jest jakiś kwiatek, ale pewnie można byłoby to mieszkanie sobie jeszcze ocieplić. I to jest taka typówka warszawska, czyli tam 67 metrów, trzy pokoje, osobna kuchnia, łazienka z prysznicem, WC, dwa balkony, prestiżowa lokalizacja, to mówiłem, w kamienicy, pełne wyposażenie w AGD, winda, ale niestety brak parkingu, co w centrum Warszawy nie jest niczym jakby nadzwyczajnym, no i koszty najmu z oferty 5000 zł plus media, 400 zł, czyli właśnie prąd, ogrzewanie, woda, śmieci. No ale w tej kwocie tych 5000 zł są już też opłaty. Tutaj właśnie tutaj ważna uwaga, o której też mówiłem na poprzednim nagraniu, że jak analizujemy w ogóle oferty najmu, no to trzeba zwrócić uwagę na to, że często w tej kwocie najmu, która jest podawana w ogłoszeniu, też znajdują się z reguły opłaty do administracji, wspólnoty, spółdzielni, zależnie gdzie to mieszkanie jest. No i to są opłaty za tak zwaną administrację, za sprzątanie, za fundusz remontowy. Czasami są tam też właśnie zaliczki na media. Więc przy tym mieszkaniu to jest około 650 zł. Więc efektywnie tak naprawdę właściciel od nas będzie dostawał 4350 zł pi razy drzwi za miesiąc najmu. To tak naprawdę, to jest ten realny koszt po prostu wynajęcia tego mieszkania od właściciela. Bo opłaty do wspólnoty, spółdzielni i tak dalej, media za prąd, gaz i tak dalej, i tak będziecie płacili niezależnie, czy to mieszkanie dostaniecie od babci, czy wy je kupicie za gotówkę, za kredyt, czy wynajmiecie. Dlatego ja je odliczę. Następnie analizuję, ile to mieszkanie może być warte w tamtej okolicy. Plus jest taki, że okolice znam, bo tam w ostatnich latach często bywałem, więc nie wiem dokładnie, pod jakim adresem to mieszkanie jest, ale wiem, że te kamienice w okolicy to one są dość zbliżone do siebie. I po prostu do analizy wezmę sobie dwa przykładowe adresy. Wchodząc właśnie w tą przeglądarkę, czy tam porównywarkę, wyceniarkę, nazwijmy to Sonar Home. Tu teraz na ekranie, jeżeli oglądacie to na YouTubie, widzicie link do tego, ale ten link też się pojawi w opisie, zarówno w podcaście, jak i właśnie w YouTubie, więc spokojnie sobie będziecie mogli z tego skorzystać. Jak działa ta wyceniarka? Konkretnie wybieracie sobie miasto, podajecie adres nieruchomości, podajecie wszystkie podstawowe szczegóły typu metraż, ile jest pokoi, jakie jest piętro, czy są takie dodatki jak winda, balkon i tak dalej. Czyli robicie taki profil mieszkania. No i następnie po chwili Sonar Home jakby wycenia na bazie obecnych ofert mieszkań i poprzednich transakcji, robi taki szacunek ceny mieszkania. No to sobie wybrałem dwa adresy, dwie takie standardowe, nie jakieś tam super odjechane kamienice właśnie na ulicy Mokotowskiej. I dostaję dwa przedziały wyceny, w dużym skrócie między 1 200 000 a 1 400 000 zł. Duża kwota, więc na pewno to nie jest mieszkanie znowu dla każdego, ale chodzi o metodę znowu, a nie doszukiwanie się tego, że to jest znowu jakiś tam odjechany przykład, bo za chwilę będą inne przykłady, znacznie też tańszych mieszkań, ale też i droższych oczywiście, więc nie czepiajmy się. Ponieważ rozstrzał jest dość duży, bo mamy tutaj od praktycznie 18 tysięcy złotych za metr do 21 tysięcy złotych za metr, to w ogóle kosmos, to z innej strony, ale to już taki urok dzisiaj Warszawy. Mamy dość duży przedział, więc stwierdziłem, no dobra, to zobaczmy jeszcze, jakie są dzisiaj oferty, żeby tak naprawdę trochę lepiej sobie skalibrować. Więc wchodząc na jeden z portali, przejrzałem różne oferty mieszkań właśnie w tej okolicy, szukając właśnie trzypokojowych mieszkań w kamienicy, mniej więcej w podobnym standardzie, podobnym rozkładzie, podobnym metrażu, czyli mam tutaj mieszkania od 50 do 80 metrów, trzy pokoje, dwa pokoje, cztery pokoje, czyli są troszeczkę bardziej zróżnicowanych, ale wszystkie z nich, powiedzmy taką najniższą ceną za metr, jaką jestem w stanie tutaj znaleźć, 19 700, jest dla uproszczenia. Tu mam najtaniej 19 700, ale mieszkanie dwupokojowe, więc opierając się trochę na Sonar Home, trochę na tych ofertach, to przyjąłem mniej więcej, że tą cenę sprzedaży to byłoby jakieś 19 200, czyli to jest 1 270 000 zł za mieszkanie. No dość szalona kwota, ale znowu idziemy dalej, będziemy analizować. Jak w takim razie się prezentują te procentowe koszty wynajęcia tego mieszkania? Zaczynając od wynajęcia. Mówiliśmy, właściciel dostaje 4300 zł przez cały rok, to jest łącznie 52 tysiące zł z groszami. W stosunku do tej ceny, tej wartości tego mieszkania na dzisiaj, to jest około 4%. To jest właśnie ten procentowy koszt wynajmu takiego mieszkania. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Zobaczmy, ile by kosztowało kupno takiego mieszkania na kredyt albo za gotówkę. Zaczynając od kredytu. Gdybyśmy zaciągnęli ten 1 270 000 w 100% na kredyt, to jest niemożliwe akurat, bo nawet ten program wsparcia, o którym mówiłem, tej gwarancji wkładu, no nie pozwala takiego mieszkania w 100% kupić na kredyt, ale chodzi znowu o metodę, to łącznie gotówkowo musielibyśmy co miesiąc bankowi płacić 10 tysięcy złotych za raty kapitałowej i odsetkowej. No przede wszystkim raty odsetkowej. Rata odsetkowa wynosiłaby w pierwszych 5 latach, zakładając znowu nawet jeżeli weźmiemy stałe raty, w pierwszych 5 latach około 9 tysięcy złotych. W ciągu roku ponad 120 tysięcy złotych. W stosunku do wartości bieżącej mieszkania to jest prawie 10%. To jest gotówkowy koszt zakupu na kredyt. Oczywiście wiemy, że rata kapitałowa to tak naprawdę jest spłata kapitału, czyli no nie można, nie powinno się tego traktować jako w 100% koszt, więc popatrzymy tylko na finansowy koszt zakupu na kredyt, więc patrzymy tylko i wyłącznie na ratę odsetkową i w pierwszych latach, 5 latach byłoby to 110 tysięcy złotych rocznie przeciętnie. Czyli ten koszt wynosiłby prawie 9%. No to już widzicie jakby już na tym porównaniu, że wynajem akurat tego konkretnego mieszkania w tym konkretnym miejscu byłby ponad 2 razy tańszy niż kupno jego w 100% na kredyt. Wiemy natomiast, zwłaszcza na takiej Mokotowskiej, klienci głównie kredytowi to raczej się rzadko zdarzają. Jest tam dużo klientów gotówkowych. Zobaczmy, co by było, gdybyśmy przypadkiem mieli ten 1 200 000 w kieszeni i kupili sobie, wyciągnęli jakby te pieniądze z lokaty czy tam z jakiejś obligacji i kupili sobie mieszkanie. No i tutaj przychodzi znowu ten procentowy koszt alternatywny zakupu. Mówiłem, że mamy teraz lokaty czy obligacje spokojnie na 6%. Jak odejmiemy podatek PIT, czyli podatek Belki, efektywnie te pieniądze na koncie czy właśnie na obligacjach przynosiłyby nam prawie 5%. Czyli w tym konkretnym przypadku bardziej się nawet opłaca wynająć to mieszkanie, niż kupić je za gotówkę, bo więcej pieniędzy dostawalibyśmy po prostu z lokaty, moglibyśmy płacić za ten wynajem, niż aby nam coś zostawało. Czyli z perspektywy takiej stricte finansowej, tych kosztów na dzisiaj to w ogóle w tym przypadku to jest bez dwóch zdań. Zarówno ze spojrzenia takiego finansowego, jak i gotówkowego, wynajem akurat w przypadku tego mieszkania byłby tańszy. Podobnie jak w tych analizach, które tam na początku pokazywałem tą statystykę. Natomiast, tak jak też mówiłem, to jest bardzo skrajny przykład z Warszawy, no bo umówmy się, mieszkanie za ponad 1 000 000, 3 pokoje w centrum Warszawy za ponad 1 000 000, no to nie jest standardowe mieszkanie. Dlatego będziemy analizować też inne dzielnice. Natomiast no, warto pamiętać, że na przykład w przypadku tego mieszkania koszt po prostu zakupu czy wynajmu takiego mieszkania jest znacznie tańszy od przede wszystkim kosztu kredytowego, ponad dwukrotnie, jeżeli chodzi o perspektywę gotówkową, no i o ponad 1000 zł tańsze niż gdybyśmy kupili tylko i wyłącznie za gotówkę. W dużym skrócie, wynajmując mieszkanie możemy oszczędzać więcej pieniędzy, możemy je sobie reinwestować albo zbierać na wyższy wkład własny w przyszłości. Więc jakby jest to przykład, że wynajem faktycznie może być tańszy od zakupu. Taki dość mocno in your face. Natomiast Mokotowska ewidentnie to był taki przykład, to można powiedzieć, no, może nie najbardziej premium, ale jest jednak w takim miejscu, które jest niezbyt standardowe. Tam raczej mieszkają osoby naprawdę dużo zarabiające. Natomiast popatrzyłem więc na kolejne dzielnice. Bobrowiecka to jest Mokotów Dolny, ten poniżej w okolicach Sobieskiego, więc już to nie jest ten sam Mokotów, co na przykład w okolicach ulicy tam, nie wiem, Racławickiej i tak dalej. Ulica Przejazd, czyli już w pobliżu Wielkiej Figury też Mokotów, ale znowu w innym miejscu. Wilanów, też bardzo popularny i dość mocno rozrywany na ulicy Chlonda i na ulicy Sarmackiej. Też dość drogi najem, bo nawet pod 5 tysięcy złotych. Bardziej jakiegoś premium mieszkania. Ale też popatrzyłem na ulicę Bluszczową, gdzieś na granicy Pragi Południe i Rembertowa, Starowiśną na Białołęce, czy ulicę Dziatwy, gdzie jest już tam na takiej bardziej głębokiej Białołęce. No i mamy tutaj skrajnie najdroższe mieszkanie za ponad 5 tysięcy złotych, najtańsze mieszkanie czynszne to jest około 3 tysięcy złotych, znowu najdroższe w zakupie ponad 1 000 000 złotych, najtańsze około 500 000 złotych. Z perspektywy poza Warszawą być może to są wysokie kwoty. Akurat dla Warszawy, tak jak mówiłem w tym pierwszym jakby ujęciu, patrzymy na różne dzielnice jednego miasta, żeby złapać sobie jakieś reguły. Jak to się tak z lotu ptaka, co przyniosła ta analiza? I tutaj na pionowej osi macie, jakby będzie pokazany właśnie procentowy koszt najmu, ile w procentach kosztuje wynajęcie mieszkania w różnych lokalizacjach, a na osi poziomej macie odległość od centrum, czyli A, literka A, czy najbliżej centrum, czy same śródmieście, ona jest najbardziej po lewej. Im dalej się oddalamy, mamy pośrednie dzielnice i potem mamy obrzeża, czy te mniej, bardziej ekonomiczne i mniej takie, można powiedzieć, rozchwytywane lokalizacje. I co pokazała statystyka, co pokazała ta analiza? Od razu Wam powiem, że zanim ją zobaczycie, że tego typu analizy ja wykonywałem razem z zespołem w Missouri, tam gdzie powiedzmy odpowiadałem za kupowanie dziesiątek mieszkań jakby miesięcznie właśnie pod wynajem. I tego typu analizy robiliśmy bardzo regularnie na bardzo dużej bazie mieszkań, liczącej no, parę tysięcy. I w dużym uproszczeniu powiem Wam, że jakby wyniki były bardzo podobne. Jakie one są? A no mianowicie, im dalej od centrum, im bardziej się oddalamy od centrum, to tak naprawdę ten procentowy koszt najmu jest coraz wyższy. I to wydaje się troszeczkę jakby kontrintuicyjne, ale zaraz to wyjaśnię. Czyli w centrum, czyli akurat mamy właśnie tą Mokotowską, czy tego typu okolice, mieliśmy tam 4% właśnie koszt najmu, który jest niższy koszt najmu niż koszt gotówki. Natomiast im dalej od centrum, właśnie ten Mokotów, dalej potem Wilanów, Praga Południe czy Białęka, im dalej się przesuwamy, tym jakby wynajem jest relatywnie droższy od kupna mieszkania nawet na kredyt. Oczywiście dzisiaj kredyty są strasznie drogie, więc mamy taką sytuację, że gdybyśmy w 100% kupowali na kredyt, no to wynajem jednak zawsze będzie tańszy. No ale z reguły jednak mamy jakiś tam wkład własny, mamy część gotówki, więc jednak to jest jakiś tam miks. No i mimo wszystko jakby kupno mieszkania na kredyt, nawet częściowy, a nawet za gotówkę w centrum, no totalnie się nie opłaca względem najmu. Natomiast już gdzieś tam na obrzeżach, czy trochę dalej od centrum, jakby ten koszt zakupu na kredyt już powoli ma jakiś tam sens. Oczywiście dzisiaj w warunkach tych wysokich stóp procentowych. Co by było, gdyby one spadły, to będzie później. I co to oznacza? Z jednej strony oznacza to, że jakby ten, można powiedzieć, że ta prestiżowość czy premiowość jakby lokalizacji, ona znacznie mocniej wpływa w dużym skrócie na ceny mieszkań, powodując, że te Mokotowskie czy tam Wilanowe są znacznie droższe niż te mieszkania na obrzeżach, aniżeli na czynsz najmu. I to wynika troszeczkę z tego, że najem w Polsce nadal jest, powiedzmy, raczej ma taki stygmat i odium czegoś, co jest niepożądane w efekcie no, najemców, nawet w obecnej chwili, nawet po tych ostatnich wzrostach czynszów o 20-30%, nadal ten najem nie jest, powiedzmy, tak popularny, zwłaszcza w lokalizacjach, które są premiowe jak centrum. Inna rzecz jest też taka, że nieruchomości w centrum czy w tych bardziej prestiżowych dzielnicach są na tyle drogie, że ten najem, który kosztuje, nie wiem, 4 czy 5 tysięcy złotych miesięcznie, to mimo wszystko są dość duże pieniądze, no ta kwota już się robi na tyle potężna, że po prostu naprawdę mało kto jest w stanie sobie na to pozwolić, więc te czynsze najmu w tych droższych miejscach mają jakieś takie naturalne ograniczenie z góry. Na obrzeżach, tam widzieliście, najtańsze te mieszkania były za jakieś 3 tysiące złotych miesięcznie, to ciągle jest niemała kwota, natomiast powiedzmy w stosunku do tego, ile powiedzmy zarabia się w Warszawie, no to jeszcze jest gdzieś tam w jakichś tam rewirach potencjalnie do zaakceptowania, przynajmniej jeżeli mamy dwie osoby ze średnim wynagrodzeniem. Więc relatywnie ten koszt jakby na obrzeżach już nie ma takiego ograniczenia, powiedzmy, odgórnego, jeżeli chodzi o poziom cen. Drugi powód, czy może bardziej druga teza, czy potencjalne wytłumaczenie, dlaczego im dalej od centrum, tym najem jest droższy, wynika z tego, że na obrzeżach nie jest tak zawsze, ale jednak w większej mierze mieszkanie na obrzeżach, czy tam powiedzmy troszeczkę mniej prestiżowych dzielnicach wybierają osoby, które nie są w stanie finansowo mieszkać w tych najbardziej posz, najbardziej tam rozchwytywanych i w ogóle. Więc one są troszeczkę bardziej zmuszone do tego, żeby jednak kupić dalej, czy wynająć dalej, bo po prostu ich nie stać. Więc ta cena, ona bardziej się dostosowuje do tego, ile kosztuje kredyt, aniżeli ile po prostu rynek dzisiaj chce płacić za dane mieszkania. W centrum, no to jednak naprawdę majątne osoby raczej jakby kupują, więc można powiedzieć, trochę mniej są wrażliwe na to, ile kosztuje dane mieszkanie. Stąd te ceny mieszkań też bardziej w centrum, czy bardziej prestiżowych miejscach są bardziej wykręcone. I cóż, i tam ta reguła moim zdaniem, znaczy moim zdaniem, z mojego doświadczenia działa w różnych miastach. Więc nie ma znaczenia, czy to jest Warszawa, tak samo to funkcjonowało z tego, co widziałem właśnie w Gdańsku, czy w Chorzowie, czy w jakichkolwiek innych lokalizacjach. Im dalej od centrum, tym najem jest relatywnie droższy, im niżej centrum, tym najem jest relatywnie tańszy. Oczywiście mówiłem o tym, że są pewne odstępstwa od reguły. Może się okazać, że na obrzeżach znajdziecie właśnie jakąś tańszą ofertę do wynajmu i okaże się, że jednak to będzie dość dobra okazja. Może się okazać, że dane mieszkanie w centrum, powiedzmy, jest bardzo unikalne i jedyna oferta najmu, jaka jest, jest bardzo droga, więc może bardziej się jednak będzie opłacało jednak je kupić. Natomiast to są jakieś tam odstępstwa od jakichś takich reguł, które na większych statystykach też się pojawiały. Druga oś, czy tam drugie podejście. Patrzymy na różne rozmiary mieszkań i standardy dla Warszawy, ale będziemy starali się szukać tylko i wyłącznie na Śródmieściu, z gwiazdką, że akurat w przypadku domu, myślałem, na Śródmieściu praktycznie nie ma domów, albo jest naprawdę ich tak mało, że ciężko było cokolwiek znaleźć. Jest, wybrałem Żoliborz, który akurat w zakresie domów jednorodzinnych no też jest dość, powiedzmy, rozchwytywany, jest równie rozchwytywany co Śródmieście. I będę patrzył zarówno na kawalerkę, na małe dwa pokoje, czyli takie raczej 40 metrów niż 60, na duże mieszkanie typu 5 pokoi, żeby pomieścić większą rodzinę. Tutaj podkreślam, że to będzie mieszkanie nie podzielone dla studentów na taki mini akademik czy jakiś tam kurnik, ale normalne mieszkanie dla rodziny, która by tam w parę osób chciała sobie zamieszkać. Dom na Żoliborzu. I później za chwileczkę na też kolejnych slajdach zobaczymy jeszcze inne ujęcie, mianowicie słabe mieszkanie, takie lekko do remontu, albo nawet trochę bardziej do remontu, czyli nie wiem, konieczność zrobienia łazienki, powymienienia wszystkich mebli, być może jakby wymiany też jakby posadzki, nie wiem, wymiany instalacji elektrycznej i tak dalej, czyli no co najmniej do takiego no niemałego remontu, czyli takie trochę mniej, na pewno na dłuższą metę takie niekoniecznie zachęcające do mieszkania. I z drugiej strony popatrzę też na takie lokale premium, typu Złota 44, gdzie też można dyskutować, czy to jest premium, Kosmopolitan, Melody Park i tak dalej, czyli takie już miejsca, które no, ewidentnie są dobrym rzadkim, żeby zobaczyć, czy aby to nie jest tak, że im lepsze, tym droższe. No i okej, zobaczmy teraz, jak ten sam, to samo spojrzenie wygląda, jeżeli chodzi o typ mieszkania. I tutaj różnica jest taka, że na osi poziomej mamy rozmiar rosnący. I pamiętamy, że te mieszkania trzypokojowe, one były gdzieś tak, prezentowały się od 4 tam do 6% powiedzmy tego kosztu wynajmu. W pośrednich dzielnicach, w tym Śródmieściu, czy powiedzmy w dzielnice powiedzmy drugie po Śródmieściu, no to było tak od 4 do gdzieś 5%. I tutaj mamy taką tendencję już odwrotną, mianowicie kawalerki, przynajmniej bez jakichś tam najbardziej odjechanych ofert, w tej chwili w Warszawie na Śródmieściu się prezentowały na poziomie powiedzmy 6-6,5%. Dwa pokoje, no to też można było za ponad 6 znaleźć, ale już były takie za 5. No ale duże mieszkania wielopokojowe, no to już było 5-4% i ten dom, czy ten domy właściwie na Żoliborzu już były na poziomie raczej 4%. Czyli tendencja była, jest odwrotna. Im jest większe mieszkanie, czy w ogóle nieruchomość, tym procentowy koszt najmu jest coraz wyższy. I de facto w przypadku właśnie tych dużych mieszkań ewidentnie ten najem jest bardziej, powiedzmy, opłacalny niż zakup na kredyt. Natomiast w stosunku do, powiedzmy, kawalerek czy dwóch pokoi, no to nawet ten zakup częściowo gotówka, znaczy ewidentnie, jeżeli mamy gotówkę, to się bardziej opłaca takie mieszkanie kupić niż wynajmować, a jeżeli nawet się częściowo będziemy kredytować, to ta różnica już nie będzie taka radykalna. Dla tych osób, które jakby działają trochę na rynku nieruchomości, no to od razu się pojawia pytanie, no dobra, a gdyby wynająć pokój albo miejsce w kwaterze takiej pracowniczej, to jak ona by się prezentowała? No i te osoby, które trochę siedzą w nieruchomościach, od razu czują pismo nosem, że one procentowy koszt najmu takich jednego pokoju w mieszkaniu na kilka pokoi, na przykład studenckim, albo w kwaterze pracowniczej, ten koszt najmu jest jeszcze wyższy. I z czego to wynika? No wynika to z tego, że po pierwsze w pewnych sytuacjach, jeżeli ktoś chce wynająć pokój, no nie będzie, tak jak chcemy się napić mleka, nie kupujemy krowy. Tak samo jeżeli jesteśmy studentem i nam wystarczy ten jeden pokój i nie potrzebujemy więcej, to też nie wynajmiemy całego mieszkania, żeby tam sobie mieszkać. Efekt jest taki, że po podzieleniu jakby najem coraz mniejszej części jakby nieruchomości jest coraz droższy. Tak samo miejsce w kwaterze, jakby gdybyśmy to przeliczyli na jakby metry kwadratowe na przykład, czy części pokoju, w jakim by się mieszkało, to najem w kwaterach pracowniczych jest jeszcze droższy, jeżeli chodzi o wynajem. Tak samo zresztą działa przecież najem krótkoterminowy, gdzie wynajmujemy nie na rok, tylko na przykład na tydzień, no to efektywnie ten koszt najmu tego metra kwadratowego czy tej doby jest jeszcze wyższy niż w przypadku tego najmu długoterminowego. No tak, tak to działa. Inną rzeczą jest też to, że domy czy mieszkania na kilka pokoi, one są no, częściej kupowane mimo wszystko niż wynajmowane, bo znowu, mówiliśmy tutaj kilkukrotnie o tej mentalności, naszym podejściu do nieruchomości. I co do zasady zresztą, jeżeli mamy rodzinę, no to jednak bardziej jesteśmy ustatkowani, więc raczej częściej się zdecydujemy jednak na kupno niż na wynajem. Więc jednak ceny takich nieruchomości są dość mocno napompowane. Najem znowu nie jest aż tak spopularyzowany, ten popyt na wynajem tak dużych nieruchomości nie jest taki wysoki. Zresztą ten ostatni szok popytowy związany z wojną w Ukrainie, no on przede wszystkim podniósł czynsze właśnie tych małych, mniejszych i tańszych mieszkań, aniżeli dużych właśnie, zwłaszcza takich trochę lepszych nieruchomości. Efekt jest taki, że no po prostu dużą nieruchomość taniej się wynajmuje, małą nieruchomość jednak taniej co do zasady kupić. Popatrzmy teraz, jak to wpływa też na standard. No i tutaj, jeżeli chodzi o standard, podzieliłem to jakby, na środku mamy ten taki dobry standard po remoncie, czyli ten taki, który też brałem w poprzednich porównaniach pod uwagę. Wziąłem też mieszkania takie substandardowe, tak jak mówiłem, takie SE, gdzie tam coś trzeba wyremontować, zamknąć oczy albo przemalować. No w najlepszym razie, gdzie da się mieszkać, ale no jednak najemca musi parę rzeczy zrobić, żeby tam było przyjemnie, no albo zacisnąć zęby i mieszkać powiedzmy w takim przeciętnym trochę mieszkaniu. To dotyczy zarówno jakby instalacji, mebli, jakości ścian, wyposażenia i tak dalej. No, gdzie po prostu jest jakaś meblościanka być może, a może trzeba zerwać jakieś tam stare tapety i tak dalej. I po drugiej stronie osi takie mieszkania naprawdę premiowe, typu właśnie jakieś super wysokościowce, czy jakieś takie super prestiżowe inwestycje, gdzie celebryci kupowali mieszkania, gdzie powiedzmy taki entry level zaczyna się od 3 milionów na przykład złotych. Jak to się prezentuje? No i tutaj w dobrym standardzie większość mieszkań w dobrym standardzie, w powiedzmy dobrej lokalizacji w Warszawie, no to one się prezentowały na poziomie tych 4-5%, ale tutaj akurat nie pokazywałem wcześniej tych ofert, ale oczywiście można też w internecie znaleźć takie odjazdy typu 7-9% jakby koszt najmu. Natomiast jakby dość pracowicie szukałem mieszkań substandardowych i mimo wszystko w centrum Warszawy ich koszt najmu się jakby tak kształtuje między 4-6%, czyli raczej te dolne rewiry. I tak samo w mieszkaniach premium, których tak dużo w Warszawie nie ma, ale no jednak kilkanaście takich ofert z czynszem najmu powyżej 10 tysięcy złotych można znaleźć, to ich koszty też się prezentowały maksymalnie na poziomie 5%, ale pojawiały się też oferty na 4 albo nawet poniżej 4%. I co oznacza ten obrazek? Pierwszy jakby wniosek, jaki można wysnuć, jest taki, że standard do końca nie ma takiego wielkiego znaczenia dla kosztów najmu. I tak naprawdę w każdym z tych rodzajów standardu można znaleźć jakieś fajne okazje do wynajmu. I to wynika z jednej strony w mieszkaniach na przykład premium, z tego, że osoby kupujące mieszkania premium, nawet inwestycyjnie, co do zasady one nie liczą na to, że będą miały super wysoki zwrot z najmu, tylko raczej zakładają, że okej, okay, to jest mieszkanie premium, bardzo unikatowe, jest ono przede wszystkim ma trzymać i zyskiwać na wartości. W mieszkaniach jakby ten czynsz już nie ma takiego wielkiego znaczenia i jakby to ma pokrywać koszty i tam coś jeszcze. W mieszkaniach substandardowych raczej wytłumaczeniem jest to, że no jak mamy substandard, no to trudno oczekiwać od rynku, że teraz najemca zapłaci nie wiadomo jakie pieniądze. Więc tutaj raczej znowu takim ograniczeniem górnym dla tych czynszów jest to, że no, te mieszkania znowu nie są tak rozchwytywane i raczej to musimy trafić albo na zdesperowanego, albo bardzo sprytnego najemcę, który się zdecyduje, ok, ja to wynajmę, będę płacił mniej, no ale na przykład już sobie urządzę po swojemu i wyremontuję to mieszkanie. O tym zresztą będzie w kolejnym odcinku. Natomiast w mieszkaniach tych standardowych, tych z jednej strony fajnie już wykończonych i w całkiem niegłupich miejscach, w całkiem niegłupich budynkach, nawet tych starszych, ale jednak takich dobrze utrzymanych, no tutaj mamy już cały przedział. I mamy przede wszystkim oferty takie, które są jakby racjonalnie wycenione, to 4-5%. Natomiast w tym środkowym segmencie mimo wszystko jest dużo więcej takich ofert, które są mocno odjechane do góry. I teraz z czego wynika, że te oferty akurat są droższe? Ano, dlatego, że znaczy tak, jedną rzeczą jest to, że pierwszy wniosek jest taki, że jak mamy taką ofertę, dla której koszt najmu to jest 7 albo 9%, a to być może jednak lepiej byłoby kupić takie mieszkanie już na kredyt, bo to się to jednak bardziej zaczyna opłacać. Lub po prostu ta oferta najmu jest z czapy i powinniśmy w ogóle nie interesować się takim mieszkaniem, ono jest w sposób za drogo wycenione, skoro na rynku jest dużo innych ofert, które są niżej wycenione. I moja teza jest taka, i to pewnie to troszeczkę wynika z obecnej sytuacji rynkowej, że po prostu najem tych mieszkań, on jest wyceniany zgodnie z kosztami kredytu, no bo widzicie, że te punkty są bardzo zbliżone do tych linii co do kosztów kredytu. I po prostu metoda, przypuszczam, wyceny tych mieszkań była taka, że aha, rata mi wzrosła o tak, no to ja od najemcy będę oczekiwał takiego czynszu. Może wynajmą, może ktoś będzie zdesperowany i akurat tak zdecyduje się na takie mieszkanie, no ale pojawia się pytanie, po co płacić tak duże pieniądze, skoro faktycznie można byłoby kupić na kredyt, jeżeli mielibyśmy oczywiście zdolność kredytową. Jest tutaj taki wniosek, że zarówno premium, jak i substandard, co do zasady, on jest podobnie wyceniany w ujęciu procentowym i na pewno w obu segmentach łatwiej znaleźć takie fajne okazje do wynajmu niż w tym środkowym segmencie, tym standardowym powiedzmy. Natomiast ten dobry standard, taki regularny, zwykły, tam się więcej pojawia takich też ofert z czapy, które po prostu musimy na to mocno zwracać uwagę i dość dobrze do nich podchodzić jakby finansowo. OK. No i wreszcie na koniec popatrzmy na inne miasta, troszeczkę mniej premiowe. Oczywiście nie chcę nikogo tutaj deprecjonować, sam pochodzę z Katowic, teraz przeniosłem się do Trójmiasta. Wszystkie te miasta są super, ale są mimo wszystko z perspektywy rynku nieruchomości i tego, jak na niego patrzą nawet ludzie z zagranicy, którzy powiedzmy przyjechaliby do Polski, żeby inwestować. No to oczywiście, że dla nich pierwszym miejscem inwestycyjnym będzie Warszawa, a potem są trochę mniej gorące lokalizacje i potem jeszcze trochę mniej, potem takie letnie, a potem takie już kompletnie chłodne. Więc nie obrażając się, no musimy realistycznie na to spojrzeć tak, że pewne miasta no jednak są bardziej rozgrzane i te ceny są tam wyższe, a inne miasta są trochę mniej prestiżowe. No i zobaczmy, jak to się zmienia. I do porównania wziąłem takie gorące lokalizacje pod kątem gorące ze względu na to, że te ceny tam już w Gdańsku zwłaszcza no zbliżają się do takich poziomów warszawskich. I tam nawet migracja zarówno też z zagranicy, jak i wewnątrz kraju, ja jestem przykładem, też się odbywa, więc te rynki są trochę rozgrzane. I tutaj patrzę na Gdański, Kraków. Lokalizacje ciepłe, gdzie powiedzmy no nie ma takiego szaleństwa jak w Gdańsku czy w Krakowie, ale no nadal są dość popularne, zwłaszcza dla migrantów. Te rynki nieruchomości są całkiem duże, rynki pracy też są całkiem duże, więc tutaj wziąłem dla przykładu Poznań oraz Łódź. Teraz zresztą jeszcze 10 lat temu byśmy stwierdzili, że to jest nie za bardzo ciepła lokalizacja, tylko raczej taka, no raczej chłodna. No i to pokazuje trochę, jak też rynek nieruchomości się zmienia. No i wreszcie na koniec te chłodne lokalizacje w cudzysłowie. Tutaj wziąłem sobie dla przykładu Zabrze w aglomeracji górnośląskiej i Wałbrzych na Dolnym Śląsku, ale równie dobrze to mogło być, nie wiem, Skarżysko, Kamienna, Skierniewice i nie wiadomo co jeszcze. Generalnie chodzi o mniejsze miejscowości, które liczą tam parę dziesiąt albo niskie 100 z hakiem tysięcy mieszkańców, które no ewidentnie nie są jakby na pierwszej liście powiedzmy inwestycyjnej wielu osób, jeżeli chodzi o inwestowanie na przykład w rynek nieruchomości. Mieszkań deweloperskich tam wiele nie powstaje i tak dalej. Czyli zobaczmy, jak to wszystko się będzie prezentowało na liczbach. Tutaj jeszcze dla przypomnienia geografia Polski, żebyście sobie przypomnieli, gdzie są te wszystkie miasta. No i zobaczmy, jak te koszty mieszkań prezentują się w zależności od miasta. I tutaj będę patrzył na znowu to samo mieszkanie trzypokojowe, około 60 metrów, w dobrej lokalizacji, czyli za każdym razem będę patrzył na albo centralną dzielnicę, albo dzielnicę tuż przy jakby drugą po śródmieściu. Będę też patrzył na, i patrzyłem jakby dobierając sobie mieszkania, na dobry standard, czyli taki, w którym nie wiem, osobiście ja bym sobie zamieszkał, gdzie nie trzeba po prostu nic doinwestować, czyli wyglądających podobnie jak to pierwsze mieszkanie, które na samym początku pokazywałem. Różnicą jest miasto. I jak to się prezentuje? Też dla wielu osób zaskakujące. Warszawa, która jest tym najbardziej rozgrzanym miastem, są te trzy pokoje w dobrych lokalizacjach, dają około 4-5%, to jest koszt wynajęcia takiego mieszkania. Gdańsk, Kraków to było mniej więcej od 5 do 6% w tej chwili. Poznań, Łódź to jest między 6 a 7% mniej więcej. A ten Zabrze i Wałbrzych, te oferty, które znowu wziąłem do porównania, to było od 7 do 8%. Czyli znowu mamy taką relację, że im miejsce jest mniej prestiżowe, czy mniej takie rozgrzane, premium, nie wiadomo jakie, to ten koszt najmu paradoksalnie jest coraz wyższy, co dla wielu osób może być zaskakujące. No i tutaj jakby porównując to do kosztów finansowania, mamy taką sytuację, że w Warszawie za gotówkę, nawet niektórych mieszkań nawet za gotówkę nie opłaca się kupić, lepiej je wynajmować. A na przykład w takim Zabrzu czy w Wałbrzychu ten najem, mimo że w ujęciu złotówkowym jest tani, no bo tam mówimy o kwotach typu 1500-2000 zł za miesięcznie za takie mieszkanie trzypokojowe, no to w relacji do ceny zakupu takiego mieszkania jest relatywnie drogi. I tam już się bardziej opłaca na przykład już kupno mieszkania na częściowo na kredyt, albo może i nawet w przeważającej mierze na kredyt. I tak jak mówiłem wcześniej, tak samo w Warszawie, jak i w innych miastach działają też te relacje związane z rozmiarem mieszkania, czyli tak samo w Warszawie, jak i nie wiem, w Wałbrzychu, najem mieszkania małego, czyli na przykład kawalerki, będzie jednak droższy niż takiego mieszkania trzypokojowego, relatywnie procentowo. I w drugą stronę, najem dużego mieszkania, na przykład 4 pokoje, 5 pokoi, a może i dom, będzie tańszy także w tych miastach. Więc może być tak, że jakby z tej wyliczanki można byłoby dojść do wniosku, i o tym przede wszystkim też opowiem w kolejnym, ostatnim odcinku tej serii, że na przykład w Warszawie duże mieszkania, zwłaszcza takie premium, to się bardziej jednak opłaca wynajmować, być najemcą takiego mieszkania, a w takim Wałbrzychu czy Zabrzu, no to może lepiej mieć takie mieszkanie, jakby kupić takie mieszkanie dla siebie. Lub też, żeby komuś innemu wynajmować, ale to już na ostatni odcinek. Więc na koniec, słuchajcie, jakie są w takim razie, podsumowując, wnioski czy takie reguły kciuka, które mogliśmy sobie tutaj zidentyfikować? Po pierwsze, lokalizacja. Im lepsza lokalizacja w ramach jednego miasta, tym najem bardziej się opłaca niż zakup. Trochę kontrintuicyjnie do tego, co ludzie często myślą, ale jednak taka jest praktyka, że tak to funkcjonuje. Im gorsza, w cudzysłowie oczywiście, gorsza nie z perspektywy takiej obiektywnej, bo nam może się przyjemniej mieszkać na obrzeżu, ale ona jest gorsza z perspektywy takiego ogólnego rynku. Im gorsza jest ta lokalizacja, tym zakup jednak bardziej się opłaca, nawet na kredyt, niż wynajem. Druga reguła kciuka. Rozmiar. Im większe jest mieszkanie, rozmiarowo, więcej pokoi, a może to jest dom i tak dalej, tym najem jest bardziej opłacalny niż zakup. I odwrotnie, im mniejsze mieszkanie, zwłaszcza kawalerki, pokoje, mieszkania dwupokojowe, tym zakup jednak bardziej się opłaca niż wynajem. I trzecia reguła kciuka, co do miasta, czy powiedzmy nawet, to też dotyczy, nie wiem, atrakcyjności znowu tych lokalizacji, ale też dotyczy to miasta, im gorętsze jest miasto, bardziej rozgrzany inwestycyjnie i tak dalej, tym najem jest bardziej opłacalny niż zakup. A im mniej seksy jest dane miasto, im bardziej jest nudne w cudzysłowie, tym zakup jednak jest bardziej opłacalny niż wynajem. I oczywiście pamiętajcie o tym, że od każdej z tych reguł mogą być wyjątki i może być tak, że w super lokalizacji znajdziecie bardzo tanie mieszkanie do zakupu, więc będzie odwrotnie niż tutaj przeanalizowaliśmy i na odwrót. W jakimś tam dalekim mieście jakieś mała kawalerka okaże się, że jednak jest bardzo tania do wynajęcia. Więc takie odstępstwa od tych reguł na pewno mogą się pojawiać. Natomiast co do zasady, tak to funkcjonuje. Warto o tym pamiętać, jeżeli macie w planie, na przykład teraz macie taki etap życiowy, że chcielibyście kupić na przykład, rozważacie duże mieszkanie na przykład dla swojej rodziny i tak dalej, no to w zależności od tego, gdzie tutaj w tych regułach, gdzie się plasujecie, to może się okazać, że jednak ten wynajem nie byłby taki zły. Mam kolegę, który mieszkał niedaleko ode mnie, też na Żoliborzu w pewnym momencie. Miał duże mieszkanie, które w pewnym momencie sprzedał i przeprowadził się do domu, też na tym Żoliborzu. ale wynajął to ten dom, nie kupował go, bo po prostu stwierdził, że to jest dwa razy tańsze niż kupno tego domu po prostu za gotówkę plus jakaś tam część kredytu. Więc to jest oczywiście przykład skrajny z Warszawy. Skrajny przykład z Wałbrzycha może być taki, że po prostu komuś się bardziej opłaci kupno. Co chcę przez to powiedzieć? Słuchajcie, to wszystko zależy. Znowu, nie można wszystkiego ująć jakby w jedną statystykę, powiedzieć, że jest tylko tak i wyłącznie, tylko że to trochę zależy i mam nadzieję, że te trzy proste reguły trochę to też tłumaczą. Ale jakie są też inne spostrzeżenia, już tak kompletnie na koniec? Mianowicie, po pierwsze, na każdym rynku znajdziemy takie liski chytruski, nazwijmy to, oferujące ceny najmu lub też sprzedaży, ale przede wszystkim najmu, które są totalnie oderwane od rzeczywistości. I szczerze, no, moja rada, czy takie spostrzeżenie jest takie, bo widziałem, robiąc analizę, widziałem po prostu niektóre takie oferty, że szczęka opadała, że po prostu ktoś odleciał, i że po prostu trzeba je mieć szerokim łukiem. Wiem, że niektórzy ludzie po prostu wykorzystują sytuację na przykład rynkową, jaka jest w obecnej chwili, ale także w innych sytuacjach rynkowych też to robią. I szczerze, po prostu trzeba to olać, nie dawać się nabrać na tak zwane FOMO, fear of missing out, że te mieszkania się zaraz skończą, ofert najmu jest naprawdę dużo i można znaleźć fajne oferty i nie trzeba akceptować po prostu dowolnie wykręconej ceny, bo którą właściciel tam sobie wymyślił. I co więcej, właśnie we wszystkich kategoriach mieszkań można coś okazyjnego wynająć, znaleźć jakąś fajną właśnie ofertę. I w standardowych mieszkaniach tych okazji jest najtrudniej, ale w mieszkaniach substandardowych, jak i paradoksalnie w mieszkaniach premium, tych okazji może być więcej. Warto o tym pamiętać, jak decydujecie się na wynajem, jakoś tam sobie budujecie takie myślenie o tym, gdzie mieszkacie, że mogą właśnie takie sytuacje mieć miejsce. Kolejną takim spostrzeżeniem jest to, że jak popatrzymy na te reguły kciuka, o których mówiłem przed chwilką, to one tak naprawdę dają możliwość, żeby stworzyć takie dość kreatywne strategie inwestycyjne związane z tym, jak kupujemy, wynajmujemy mieszkania. Ale o tym będzie ostatni odcinek tej serii, więc to już zostawię na koniec. No i jedna taka uwaga na koniec, która powiedzmy, no, być może jest oczywista, ale warto ją sobie powiedzieć, że generalnie przy obecnych stopach procentowych mało które mieszkanie faktycznie w ogóle będzie się opłacało do zakupu na kredyt już w ogóle, a za gotówkę no to też to nie będzie takie w oczywisty sposób proste. I tak naprawdę dopiero istotne obniżenie stóp procentowych, ewentualnie cen mieszkań, może spowodować, że ten zakup będzie z samej takiej stricte finansowej perspektywy, że będzie bardziej opłacalny. No i tutaj właśnie do tego ostatniego tematu pokazuję znowu ten slajd z kosztami najmu w różnych miastach, ale sytuacją, gdyby WIBOR nie wynosił 7% jak teraz, najprawdopodobniej przez najbliższy rok albo i dłużej, ale gdyby spadł na przykład do 4%, co z perspektywy dzisiejszej jest, no to jest perspektywa co najmniej za 2,5-3 lata, jeszcze nie później. Jest to raczej szybko tego nie zobaczymy, ale gdyby to nastąpiło, to te koszty kredytu, nawet gdybyśmy 100% na kredyt kupili mieszkanie, dość mocno spadają poniżej 6%. I nagle się okazuje, że w takich miastach jak Poznań, Łódź, Zabrze, Wałbrzych, czyli generalnie w małych, średnich albo nawet dużych miejscowościach zakup na kredyt jest znacznie bardziej opłacalny niż najem, a nawet w takiej Warszawie czy Gdańsku czy w Krakowie nawet z częściowym udziałem gotówki też taniej jest kupić niż wynająć. Więc automatycznie to oczywiście wpływa na sytuację rynkową. No i oczywiście w takiej sytuacji też by wprowadziło presję na spadek czynszów najmu. No ale to jest coś po pierwsze przyszłość i po drugie nie wiemy kiedy i w jakim zakresie. Natomiast już też tak totalnie na koniec, w Polsce jakby ten temat czy problem, jakby co się bardziej opłaca, on nie był tak długo analizowany, nie jest tak dobrze znany w ogóle w otoczeniu. Natomiast znalazłem bardzo fajny wykres ze Stanów Zjednoczonych, jak to wyglądało w ostatnich 20 latach, co się bardziej opłacało, kupno czy wynajem takiego domu na początek właśnie jednorodzinnego, do takiej, nazwijmy to, początkującej rodziny. No i te dane tutaj, one się zaczynają właśnie na początku roku 2000, kończą się na styczniu roku 2022, czyli ponad 20 lat tak naprawdę danych. To tak naprawdę tylko przez bodajże 7 lat, między 2008 a 2012, przez chwilę między 15 a 16, bardziej się opłacało kupić mieszkanie, znaczy dom konkretnie, na kredyt, niż je wynajmować. W większości czasu, zwłaszcza w takich okresach bardzo dynamicznych wzrostów cen, kiedy te ceny były bardzo wykręcone, jednak wynajem, najem mieszkania był tańszy niż zakup, więc tutaj obiektywne dane z innego rynku, które pokazują jakby no troszeczkę to, co u nas jakby ma miejsce, że tak naprawdę ten wynajem z reguły jest troszeczkę tańszy mimo wszystko, ale tak mówiłem, oczywiście są odstępstwa i tak dalej. Słuchajcie, to tyle w tym odcinku. W ostatnim odcinku opowiem Wam, jakie patenty i strategie można wykorzystać, żeby pogodzić obie opcje. No bo mimo wszystko część z Was, a pewnie większość nawet z Was, jednak wolałaby posiadać to mieszkanie, albo do końca nie czuję się komfortowo z tą sytuacją, no dobra, będę wynajmował, wynajem mi się podoba, no ale chciałbym zarabiać na tych wzrostach cen, bo zakładam, że te ceny będą jakby rosły, albo nie chciałbym skorzystać z kredytu hipotecznego z Lewala. No ale z drugiej strony chcę jednocześnie wynajmować, mieć tą swobodę i tak dalej. Więc ostatni odcinek właśnie będzie o tych super inteligentnych, albo może niekoniecznie super inteligentnych, albo przynajmniej sprytnych patentach i strategiach, w jaki sposób można właśnie te dwie alternatywy pogodzić. Myślę, że to będzie najciekawszy odcinek tej serii, więc zapraszam Was serdecznie do wyczekiwania. Już niebawem się pojawi. A ja na koniec chciałem przekazać trzy prośby. Po pierwsze, jeżeli Ci się podobało, jeżeli doceniasz ten kanał, doceniasz takie nagrania jak to, proszę wesprzyj mnie poprzez patronite.pl albo poprzez YouTube. Poprzez oba te kanały możesz jakby małym datkiem wesprzeć moją działalność, która pozwala mi poświęcać więcej czasu na tworzenie właśnie tego typu nagrań czy artykułów i analiz, które po prostu wspierają rynek, wiedzę o rynku nieruchomości w Polsce. Po drugie, chciałem też poprosić Ciebie do zapisania się na mój newsletter, w którym co do zasady nie spamuję, nie wysyłam jakichś głupot. Przede wszystkim to jest newsletter, w którym informuję Was o nowych nagraniach czy artykułach, więc zapraszam Was serdecznie do zapisania się na jandziekoński.pl/newsletter, gdzie w nagrodę w ogóle za zapisanie się dostaniesz darmową checklistę wiedzy, źródeł, tak jak właśnie pokazywane dzisiaj Sonar Home, źródeł, które pomagają w analizowaniu rynku nieruchomości, analizowaniu trendów cen, albo wyceniania mieszkań, albo śledzenia pojedynczych mieszkań, które pomagają po prostu w funkcjonowaniu na tym rynku, więc bardzo serdecznie Ciebie do tego zapraszam. I na koniec zapraszam Ciebie też do śledzenia mojej twórczości na kanałach social media, niezależnie czy to jest Twitter, czy to jest YouTube, czy to jest Instagram, Facebook i tak dalej. Zapraszam do subskrypcji tychże kanałów, żeby być na bieżąco zawsze z nowymi informacjami, newsami, gdzie zwłaszcza na Twitterze przede wszystkim dzielę się właśnie takimi najbardziej gorącymi informacjami. A jeżeli chciałbyś mnie albo chciałabyś mnie o coś zapytać, to też zapraszam serdecznie do napisania maila. I na koniec dziękuję serdecznie jeszcze raz. Zapraszam na mój blog, na moje kanały social media i przede wszystkim łapka w górę oraz dodaj po prostu subskrypcję tego kanału do swojego YouTube'a. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.